You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w naszym studio w Sydney panią Rosalię Tybulewicz, która jest w Australii 3 miesiące i z tego, co dowiedziałam się, pani Rosalia pracuje z nami w SBS na stażu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, pani Dorota.
Może zacznijmy od tego, jak się znalazła pani w Australii.
O Australii słyszałam jeszcze na studiach. Ja jestem studiowałam archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. I w czasie moich studiów czytaliśmy różne lektury, w tym była taka pozycja pana Bronisława Malinowskiego, który to był polskim antropologiem społecznym i etnografem i on pisał o swoich podróżach do Australii i Oceanii. I w zeszłym roku udało mi się przyjechać do Australii na wakacje, tu na 2 tygodnie i przyznam szczerze, że poczułam się jak w domu. Jest piękny klimat, wspaniali ludzie, cudowne jedzenie, przyroda, fauna, flora, to wszystko fascynuje. Piękne niebieskie niebo. Zawsze myślałam, że we Włoszech jest najpiękniejsze niebo na świecie, ale jednak zmieniłam zdanie, że w Australii. Przyznam szczerze, że codziennie spotykałam na swojej drodze tak wspaniałych ludzi, którzy okazywali mi życzliwość i ciepło i pomoc w najmniej oczekiwanych momentach.
Australijczyków?
Tak, Australijczyków. Jako archeolog miałam okazję przez wiele lat pracować z Polską Misją Archeologiczną na Cyprze w miejscowości Paphos i w tej również miejscowości spotkałam kilka lat temu jedną z misji australijskich, która jest tutaj na Uniwersytecie w Sydney pod dowództwem pana doktora Craiga Barkera. Więc już zetknęłam się z Australią, zanim do Australii przyjechałam i przyznam szczerze, że ten obraz, który jakby zapamiętałam i wyrobiłam sobie na temat Australijczyków, tym jakby potwierdził się w zeszłym roku tutaj na miejscu. W zeszłym roku, jak tu byłam, pomyślałam sobie, że chciałabym tu wrócić. Jestem z zawodu archeologiem. Następnie miałam doświadczenie w pracy w jednej z ambasad zagranicznych w Polsce przez kilka lat i nauczyłam się tam bardzo wiele. Poznałam też różnych ludzi. Pomyślałam sobie, że wszystko, co już się nauczyłam, to już się nauczyłam i co dalej, prawda? W zeszłym roku poznałam wielu przyjaciół w najmniej oczekiwanych momentach. Ciekawą historią było to, że przyjechałam tutaj jako gość Airbnb, bo wynajęłam sobie pokój tutaj w Sydney. Mhm. I tak...
To wtedy na tych wakacjach, tak?
Tak, na tych wakacjach, tak. I zaprzyjaźniłam się z osobą po prostu mojego gospodarza, który właśnie prowadził Airbnb, a ja sama w Polsce też byłam gospodarzem Airbnb, więc to jest wspaniała społeczność, która przynosi różne możliwości poznawania ludzi. Archeologia jest wspaniałą dziedziną o wielu płaszczyznach, ale to, co najbardziej mnie zawsze też pociągało, to kontakt z ludźmi, dlatego też chciałam studiować zawsze archeologię i po prostu i tradycja, i historia, i po prostu interakcje międzyludzkie, więc postanowiłam studiować tutaj zarządzanie projektami.
Pracując tutaj u nas na stażu, w tym samym czasie pani studiuje?
Tak. Ja robię dyplom zarządzania projektami. Tak się nazywa ten kierunek. Mm-hmm. Więc tak naprawdę nawet na pierwszych zajęciach, jak uczestniczy mieli się przedstawiać, kim są, w momencie, kiedy powiedziałam, że jestem archeologiem, to wszyscy zrobili olbrzymie oczy, mówiąc, ale po co i w jakim celu
i gdzie jest tutaj powiązanie?
Jest to kierunek trudny dla osoby, która nie miała do czynienia nigdy, powiedziałabym, z finansami czy z ekonomią, ponieważ jest tam bardzo dużo wiedzy.
Ja mam wyobrażenie, że zarządzanie projektami będzie opierało się na jakichś umiejętnościach logistyki, finansów, zarządzania ludźmi. Czy jeszcze czegoś?
Na naszych zajęciach bardziej nasi jakby prowadzący uwrażliwiają nas, że to nie jest tak nawet zarządzanie, ale bardziej pomaganie, powiedziałabym, drużynie czy grupie współpracowników, z którymi się jest w jakimś projekcie, żeby ten projekt doprowadzić do końca.
Wdrażanie.
Nawet tutaj chodzi o po prostu o słownictwo, o motywację ludzi, bo nikt nie lubi mieć nakazów, zakazów, prawda? Mm-hmm. Więc bardziej to jest... kwestia, jak pomóc komuś osiągnąć to, co ta osoba powinna w czasie i w zakresie, w jakim powinna to osiągnąć.
Bo ten projekt może być jakikolwiek,
tak,
prawda?
Tak, tak naprawdę to...
To może być archeologia, to może być telewizja, to może być radio, to może być coś w sklepie jakimś,
upieczenie
coś w handlu,
ciasta.
Czy upieczenie ciasta, prawda? Czy zorganizowanie wielkiej imprezy, prawda? bo to też jest projekt.
Tak, projekt ma początek, ma koniec, ma określone zaangażowanie, jeżeli chodzi o zasoby
tak,
ludzkie,
zasoby
ale
ludzkie,
też
tak.
I
finansowe zasoby.
Tak, finansowe, tak.
Czy ta dziedzina jest poszukiwana w dzisiejszych czasach, w XXI
tak,
wieku?
Tak.
To się może kiedyś nazywało inaczej.
Jest to obecnie kierunek, bardzo duży popyt jest na ten kierunek, ponieważ tak naprawdę w każdej firmie, w każdej korporacji, czy nawet na poczcie, czy w szpitalu, czy w kancelarii prawniczej,
wszędzie,
prawda?
Tak,
tak, wszędzie jest hierarchia pewna pracowników od góry, że tak powiem, do dołu. I wszystkim zależy na tym, żeby po prostu pracownicy byli szczęśliwi, zadowoleni, zmotywowani, żeby wykonywali swoją pracę jak najlepiej. Z tego, co słyszałam też, kluczowym podejściem jest to, jak kogoś zmotywować, bo to tak się nazywa, zmotywować, a nie nakazać, żeby po prostu osiągnąć
sukces. Ja słyszałam kiedyś takie powiedzenie, że nie ma złych pracowników, są tylko źli kierownicy czy menedżerzy.
Tak.
Czy to prawda?
Przychyliłabym się do tego zdania, tak.
Mhm. I tutaj właśnie dlatego taka waga i powaga wobec kogoś, kto jest project leader czy project manager.
Tak, każdy projekt ma, tak jak mówiłam, początek i zakończenie. Przeważnie projekty mają 4 fazy, gdzie na początku przeprowadza się dyskusję z potencjalnym klientem czy z potencjalnym sponsorem, który kontraktuje projekt managera do danego zadania. I później to też zależy, czy jakby taki klient czy sponsor od razu dostarcza takiemu menadżerowi zasobów ludzkich w jego drużynie, w jego zespole, czy też projekt manager jest zobowiązany sam jakby skompletować taki zespół.
Więc to przyprowadzić też, ze sobą zespół.
Tak. Więc tak naprawdę wszystko zależy od projektu.
Ta pierwsza faza nazywała się inicjacja.
W czasie tej fazy kluczowym momentem jest spotkanie się, tak jak mówię, klienta czy sponsora z project managerem, który jeszcze nie jest zakontraktowany. Więc jakby dwie strony się spotykają i dyskutują na temat wizji sponsora czy klienta dotyczącej danego projektu.
I w tej inicjacji co należy ustalić? Co muszą ustalić te dwie strony?
Wszystko zależy od tego, czego dotyczy projekt. Na przykład jeżeli byśmy, nie wiem, organizowali jakiś festiwal, prawda, to musimy sprecyzować datę, czy to będzie jeden dzień, czy będzie kilka dni, jaki jest budżet i czego chcemy, jaka jest nasza wizja, tak, prawda?
Tak.
Czy czego sponsor by sobie
życzył.
Jaki ma być
rezultat.
Tak, ma być rezultat.
Mhm.
I też na tym spotkaniu jest ważne wyduszenie od takiego klienta informacji, ponieważ naszym celem jest nie tylko wywiązanie się z tego, co przyrzeczemy właśnie, że w danym czasie, w danym budżecie, ale też naszą misją jest spełnienie pragnień i marzeń sponsora, który ma jakąś wizję, którą możemy czasami zmienić, bo zdarzają się też tacy sponsorzy, którzy nie wiedzą, czego chcą, albo wiedzą aż za dużo i nie zawsze to jest, można sprostać takim realiom,
tak,
jeżeli chodzi o dany budżet, który mamy.
Faza 2.
Faza 2, tutaj następuje kompletowanie już całego zespołu i kompletuje się tak zwany project management plan, w którym to zawieramy wszystkie informacje dotyczące właśnie już szczegółowo i budżetu, i czasu, i struktury zarządzania projektem, ponieważ jest też zespół, ale też są wszystkie inne zasoby ludzkie, które są związane jakby z projektem. Tak? To jeżeli, na przykład jeżeli to jest festiwal, to mogą być dostawcy produktów, nie wiem, żywieniowych, czy napoi, czy czegokolwiek dotyczy prawda, festiwal.
Więc tutaj faza 3?
Faza 3. W tej fazie następują wszystkie czynności, które dotyczą tego eventu, że tak powiem, który organizujemy, czyli i zapraszamy, i potwierdzamy, nie wiem, jeżeli trzeba jakieś uzyskać zgody od lokalnych samorządów na przykład, więc wszystko, co tylko można sobie wyobrazić do momentu, żeby festiwal mógł ruszyć, w tej fazie się dzieje i też festiwal się dzieje w tym momencie, prawda? To jest faza trzecia. To jest egzekucja jakby wszystkich tych procedur, które wcześniej miały doprowadzić.
Zostało ustalone. A numer 4?
Numer 4 to jest zakończenie, zamknięcie projektu.
Po tym, analiza tego, co się udało.
Tak zwane lessons learned, czyli lekcje i dobre, i złe. Nasze doświadczenie z projektu, czego się nauczyliśmy, co było dobre, co było złe, co mogło być ulepszone na przyszłość, bo to jest bardzo ważna rzecz. I tego też mnie tutaj uczy zespół SBS-u, że jakikolwiek projekt by się nie prowadziło, to trzeba mieć czas później po zakończeniu, aby siąść z zespołem i osobami, które były najważniejsze i przeanalizować, czego się dowiedzieliśmy,
Kiedyś to się nazywało umiejętność organizacji, że ktoś był zorganizowany, bo to bez znaczenia, czy to była mama, czy to była pani domu, czy to jeszcze, dajmy na to 200 lat temu, pani, która zarządzała jakimś majątkiem. Ta osoba właśnie musiała robić to wszystko, o czym pani
sama
mówi w tej chwili, no w odniesieniu do jakiegoś tam gospodarstwa, w momencie, kiedy to przekładało się na korporacje, czy na jakieś przedsiębiorstwo, no to było trochę logistyki, trochę właśnie tych finansów, no po prostu objęcie tego wszystkiego, zorganizowanie, kiedyś może to się nazywało koordynacja, a wygląda na to, że ten project management to jest tak jakby terminologia współczesna.
Troszeczkę tak.
To jest w Polsce jeszcze za czasów komunity w ogóle się nie mówiło o zarządzaniu zasobami ludzkimi, czyli HR, a wszędzie już w zachodnim świecie było HR. W tym samym okresie w Polsce no, nikt nie miał zielonego pojęcia o project management. Może na zachodzie już ten trend powstawał, aczkolwiek sądzę, że HR, czyli zarządzanie kadry, prawda, zarządzanie zasobami ludzkimi było tak jakby bardziej sprecyzowaną i określoną dziedziną znacznie wcześniej niż właśnie ten project management, który to właściwie jest takie jakby umiejętnością objęcia tego wszystkiego i zorganizowania. I przeprowadzenia planu od początku do końca.
Tak, to też jest jedna z głównych ról takiego project managera, żeby patrzeć swoim okiem z góry na wszystko, monitorować, kontrolować, ulepszać albo pomagać ulepszyć.
Jakie najważniejsze cechy osobowe są właśnie w tej roli?
Cierpliwość.
Bardzo wszystko tutaj polega na relacjach międzyludzkich, prawda?
Tak. Musi być osoba otwarta, przyjazna, potrafiąca
negocjować,
rozmawiać. Tak, ale też motywować, bo to jest jednak, uważam, że w różnych środowiskach pracy, nie we wszystkich, ale spotykamy się z tym problemem, że pracownicy tak naprawdę nie mają tak zwanego feedbacku. Nie wiedzą, czy dobrze pracują, czy źle pracują, a tak naprawdę każdy z nas, myślę, że nieważne na jakim stanowisku jesteśmy, każdy z nas chciałby usłyszeć czasami jakieś dobre słowa na swój temat, prawda? Więc to też jest system.
No każdego motywuje ten cukierek, prawda?
Tak, cukierek,
czy taka nagroda słowna.
Tak.
Minęły czasy kijka.
Tak, i jak prędzej, to czasami trzeba dać lizaka, myślę.
Czy lizaka, tak.
Lizaka. Jednym z założeń też zarządzania projektami jest to, aby umiejętność łączenia ludzi razem. Nieważne, czy jest pani na szczycie drabiny, czy na dole drabiny. Każdy ma inne umiejętności, inne jakby pozycje zawodowe, ale tutaj chodzi o to, żeby każdy czuł się, że jest ważny i potrzebny. Że nawet jeżeli się jest takim małym szaraczkiem, że i tak taka osoba ma podejście do tego, że
no ma jakiś zakres obowiązków, tak. Jeśli chodzi o zespół, jest też niezbędna,
tak,
prawda?
Jest niezbędna, tak. Więc są też nawet takie trendy, że niektórzy project managerowie nawet nie mają swoich własnych biur, że po prostu siedzą swoimi pracownikami, żeby mieć dostęp, bo też tutaj chodzi o to, aby zyskać zaufanie.
Tak, że
pracownik może przyjść, jeżeli ma problem i nie będzie się bał, a tym bardziej, jeżeli to są jakieś kluczowe projekty, które mają określony czas, wagę. Wszystkie trybiki w maszynie muszą działać, więc jeżeli jest jakaś osoba czy grupa osób, która się boi przyjść i powiedzieć coś, to przez te osoby cały projekt może upaść. Więc tutaj w zarządzaniu też chodzi o to, aby zjednać sobie wszystkich. Więc tutaj też zarządzanie ma na celu, aby pomóc innym zrozumieć w imię czego pracujemy i co chcemy stworzyć. Bo zmiana jest nieunikniona. To nas też zawsze uczą na zajęciach, że zmiana jest nieunikniona, ale zmiana przynosi pozytywne przeważnie rezultaty, ponieważ jest tym...
Przynajmniej ma przynosić.
Tak, ma przynosić
pozytywne rezultaty. I wyczuwam, że zdecydowała pani, że Australia jest właśnie takim odpowiednim terytorium, gdzie można by się nauczyć tych dobrych, wskazanych relacji
i nawyków
międzyludzkich i nawyków.
Tak, przyznam szczerze, że jest to, jakby doświadczam tego na co dzień tutaj, więc nawet jeśli nie jestem na zajęciach, czy chodzę po ulicy, to Australia jest dla mnie, czasami uważam, że nie istnieje ten kraj w rzeczywistości po prostu, że jak to mówią, Land of Oz, prawda, więc...
Czyli to jest właśnie ta otwartość, tak? O której
otwartość,
pani mówiła.
Sympatyczność i to też nie jest jakiś taki przyklejony na sucho uśmiech na twarzy, tylko raczej...
Aczkolwiek z naszego doświadczenia też może być,
może
prawda?
Być, tak, może być, oczywiście, ale nawet się wchodzi do sklepu, czy do restauracji, czy takiego centrum handlowego, to ludzie są uśmiechnięci, pytają się o pogodę, o nastrój, o weekend, o różne rzeczy, ale wyczuła się taką życzliwość.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.